Chryste łaskawy, Władco całej ziemi. Lud zgromadzony wychwala Cię hymnem w Twojej świątyni, której obchodzimy doczesne święto. Tak brzmi hymn na dzisiejszą uroczystość, hymn brewiarzowy, które odmawiają kapłani i nie tylko. Tymi słowami rozpoczynamy liturgiczne święto rocznicy poświęcenia świątyni. Wyśpiewaliśmy, jak miła Panie jest świątynia Twoja. O świątyni laterańskiej mówią, że jest matką i głową wszystkich kościołów. A ta świątynia jest głową całego Kościoła Bydgoskiego, wszystkich świątyń. Tu przeżywamy doroczną uroczystość. Dostrzegamy, jak wielkie to miejsce. Tutaj ma swoją katedrę biskup bydgoski. Poświęceniu kościoła i ołtarza. To jest największa uroczystość liturgiczna. Miejsce, gdzie gromadzimy się, aby spotkać Boga. Gdy otworzymy encyklopedię katolicką, to czytamy, że świątynia to jest określony teren albo miejsce oddane na wyłączną własność Bogu, przeznaczone do celebrowania liturgii. Pierwotne chrześcijaństwo, piszą tam, za świątynię uznawano Jezusa Chrystusa, wspólnotę Kościoła, a także każdego ochrzczonego, będącego w tej wspólnocie. Uświęcające działanie Kościoła dokonuje się przez czas i przestrzeń, a w świątyni mamy wielbić Boga i uświęcać siebie. Często świątynię nazywamy Kościołem. A co to jest Kościół? To jest wspólnota ludzi ochrzczonych, wierzących, modlących się i miłujących. Dlatego tutaj przychodzimy, aby oddawać chwałę Bogu i aby przy okazji starać się, byśmy się uświęcali. Rocznicę święcenia świątyni obchodzono od dawna i nie tylko w religii żydowskiej, ale w pogańskich też. My jednak przez chwilę wróćmy do żydowskiej. Tam Mojżesz, jak pisze Księga Kapłańska, ustanowił katalog świąt. I do tych świąt zalicza szabat, paschę, pierwociny, święto tygodni, święto nowiu, dzień przebłagania, ale także święto namiotów. Obchodzenie tych świąt traktowano, jak piszą, była to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. Odprawiano tę uroczystość w lokalnych świątyniach, ale także odprawiano tę uroczystość w świątyni jerozolimskiej. A dwa wieki przed narodzeniem Chrystusa, kiedy zniszczoną świątynię oczyszczono, wyrzucono wszystko, co było tam pogańskie, to było za czasów Machabeusza. Wtedy ustanowiono taki dzień, kiedy ludzie gromadzili się, aby wielbić Boga za to, że mogą przychodzić do świątyni, że mogą Go uwielbiać. Wspólną uchwałą napisano i ślubowianiem postanowili, że cały naród żydowski będzie każdego roku obchodził ten dzień uroczyście, jak jest to zapisane w Księdze Machabejskiej. W jednej z takich rocznic uczestniczył później, jak pisze Jan Ewangelista, Pan Jezus. Wtedy na poświęceniu świątyni ukazał się w portyku Salomona i w czasie polemiki z Żydami nazwał siebie Mesjaszem i Synem Bożym. I odtąd Żydzi czyhali, aby go zgładzić. O kościołach na początku nie święcono świątyń, ponieważ liturgia odbywała się w domach. A potem, kiedy chrześcijaństwo przestało być prześladowane, wtedy próbowano zbudować albo zaadoptować różnego typu budynki, żeby ludzie mogli się gromadzić. I istotą nie był kształt budynku, ale istotą było wyświęcenie i oddanie tego miejsca na wyłączną służbę Bogu. Ten akt poświęcenia był najistotniejszy. Dzisiaj, gdy patrzymy z perspektywy lat, widzimy, jak czasy się zmieniły, ile świątyń jest zdewastowanych, podpalanych, niszczonych. Widzimy, jak często zamieniane są, zobaczmy chociaż na Holandię, te kościoły, te świątynie na sale koncertowe, na muzea, na hotele, na dyskoteki, a nawet na domy mieszkalne. Dzieje się tak dlatego, że to, co jest w świątyni najistotniejsze, człowiek, spowodował, że ich serca zamarły. Czytaliśmy, czy nie wiecie, że jesteście świątynią i Duch Boży mieszka w was. To nie mury się psują, ale psuje się człowiek. To, co jest w naszym sercu. W Ewangelii czytaliśmy tę rozmowę Pana Jezusa o prawdziwych czcicielach, o tym spotkaniu z niewiastą, która mówi, że oddawać cześć, jak to mówi ta Samarytanka, nadchodzi godzina, że na górze Garizim albo w Jerozolimie będą oddawać cześć Bogu. A Pan Jezus mówi nie. Nie na żadnej górze, ale w duchu i prawdzie. To znaczy, że człowiek, który jest świątynią Ducha Świętego, ma oddawać cześć Bogu w swoim sercu. Jeśli Bóg nie zazna, czy nie spotka w sercu człowieka tego otwarcia na Niego, to próżne czy na próżno są budowane wielkie świątynie, to wszystko nie ma sensu. Zawsze najważniejszy jest człowiek i o tym nam przypomina prefacja na dzisiejszą uroczystość, gdzie możemy przeczytać: w Twojej dobroci dla ludzi mieszkasz w domu modlitwy, aby Twoja łaska, której stale nam udzielasz, uczyniła z nas świątynię, świątynię Ducha Świętego, jaśniejącą blaskiem cnotliwego życia. Musimy ciągle pamiętać, kiedy przychodzimy do kościoła, że to nie nasza gorliwość czyni nas pięknymi i wielkimi, ale nasze otwarcie na Boga, który może z nas uczynić ludzi prawych i wielkich, że będziemy Mu oddawać cześć w duchu i prawdzie. Każdy chrześcijanin powinien być duchową świątynią. To budowanie jest naszym zadaniem na każdy dzień. A raz w roku mamy przyjść do świątyni i zachwycić się. Zachwycić się tymi, którzy te świątynie budowali, którzy im pomagali, którzy konstruowali, którzy się modlili, którzy wydawali swoje pieniądze i swój pot. I my dzisiaj po to przychodzimy, aby na ołtarzu pańskim złożyć tych anonimowych ludzi. Przecież 1364 bodajże pierwszy raz stanęła na miejscu świątynia. Ilu przez te wieki tu było ludzi, którzy troszczyli się o ich piękno. A my przychodzimy, jakby każdy z nas dostał to za darmo. Chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy. My tak czasem zachowujemy się, tak czasem medytuję, jak ci, którzy zdobyli ziemię obiecaną. Weszli do tej ziemi i się zachwycili, mówią, ale piękna. I zaczęli myśleć, że to oni byli tacy dzielni, tacy wspaniali. A Jozue im mówi, ja i mój dom będziemy wierni Panu i będziemy Mu służyć. To nie my byliśmy tacy wielcy, tylko Pan dał nam wszystko. Dał nam ziemię, której nie obrabialiśmy, dał nam drzewa, których nie sadziliśmy, dał nam domy, których nie budowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Jak bardzo trzeba pokory i mądrości, abyśmy nie myśleli, że to wszystko nam się należy i że wszystko jest piękne i dobre. O tym budowaniu świątyni i swojego życia przepięknie mówi święty Augustyn. Gdy bowiem przyjmujemy wiarę, co jakby, to jakby ściągano drewno z lasów, a z gór kamienie. Gdy jesteśmy katechizowani, chrzczeni, wychowywani, to jakbyśmy byli obciosywani, układani i szlifowani rękami robotników i rzemieślników. Nie stajemy się jednak świątynią Bożą, dopóki nie złączy nas spoiwo miłości. Dopóki drzewo i kamienie nie zwiążą się ze sobą w określonym porządku, czyli dopóki się nie umiłują. Gdy więc widzisz, że w jakiejś budowli kamienie i drewno doskonale do siebie przylegają, wchodzisz do niej bezpieczny i nie obawiasz się jej zawalenia. A proces kształtowania świątyni duchowej opisuje też Grzegorz z Nysy, ale tu tylko kilka zdań. Trzy rzeczy określają i znamionują życie chrześcijańskie. Działanie, słowo, myślenie. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje myślenie. Na drugim miejscu jest słowo, które odsłania i wyraża myśl zaistniałą i ukształtowaną w duszy. Po myśli i mówieniu następuje działanie wprowadzające w czyn, który powstał w umyśle. Kiedy zatem pod wpływem różnych okoliczności działamy, myślimy albo mówimy, trzeba, aby każde nasze słowo, czyn i myśl były zgodne z tym wszystkim, co oznacza imię Chrystus. Abyśmy nic takiego nie myśleli, nie mówili albo czynili, co mogłoby nas oddalić od tego tak bardzo wzniosłego wzoru. I tak dalej, i tak dalej. I kończę tak. W moim jest przekonaniu, doskonałość chrześcijańska polega na tym, abyśmy nosząc imię Chrystusa wyrazili w naszych myślach, słowach i czynach wszystko, co imię to oznacza, czyli imię Jezus. Jesteśmy w świątyni. przypatrują nam Matka Boża Pięknej Miłości i biskup Michał Koza. Na tym pięknym obrazie jest napisane w rogu, jak patrzymy, to w lewej strony na dole: Mater Dei, Memento Mei. Matko Boża, pamiętaj o mnie. To jest nasza modlitwa do tej pięknej matki, którą kardynał Wyszyński nazwał piękną miłość. Mam takie wspomnienie o tej świątyni, bo pierwszy raz byłem tutaj świadomie, gdy byłem wikariuszem na Jachcicach w 1975 roku, bo katedra Fara należała do pierwszego dekanatu bydgoskiego i odpust był 1 stycznia. Tu pierwszy raz przybyłem. A potem, jak przyszedłem drugi raz tutaj do Fary w 1982 roku, to właśnie 15 maja albo w okolicy 15 maja, w pierwszą niedzielę, głosiłem pierwsze kazanie w tym kościele z tej ambony, która jest taka, jak była. I tutaj doświadczyłem wielu rzeczy. Wtedy biskupem pomocniczym prymasa był biskup Nowak. Tutaj ustanawialiśmy stały konfesjonał. Tutaj powstał Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Tutaj się modliliśmy każdego dnia o 7:30, śpiewaliśmy godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pamiętam wszystko. Tutaj spowiadaliśmy godzinami. Szczególnie kiedy przychodziły święta, to tłum był tak ogromny, że kilku spowiedników nie dawało rady. A potem przyszedł nasz biskup Jan, który budował diecezję. Troszczył się o piękno tego domu. Tworzył seminarium i sąd biskupi i kurię. I doświadczaliśmy nieustannie tego, co nowe. A teraz, ponieważ czas płynie, czekamy na nowego biskupa i prosimy Pana Boga, żeby przysłał nam człowieka, który będzie, jak powiedział ksiądz Damian w imieniu proboszcza katedry, który będzie nas prowadził i umacniał w wierze. Tutaj w tym kościele był wiele razy, ale to, co najbardziej pamiętamy, kardynał Stefan Wyszyński, który za chwilę będzie wyniesiony na ołtarza. On koronował w 1966 roku Matkę Najświętszą. On nazwał ją Matką Bożą Pięknej Miłości, jak przed chwilą wspomniałem. Nie mogli tego zrobić w sposób łatwy. To właśnie wtedy, kiedy ją koronował, tyle było przeszkód za tamtych czasów. Dzisiejsza walka z Kościołem jest też przykra, ale kiedyś była okrutna. Prymas jednak ciągle wierzył, że Maria poprowadzi nas do siebie, do swego Syna. I pisał: jeśli przyjdą zniszczyć ten naród, zacznę od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego narodu. Kardynał Wyszyński ciągle powtarzał: czas to miłość. I tak jak tutaj czytałem Augustyna, który mówi, że budujemy Kościół wtedy, gdy się kochamy, gdy te spoidła ze sobą są bardzo blisko, to wtedy jesteśmy prawdziwymi wyznawcami tego, do którego tu przychodzimy. bo mamy być świątynią Boga. I jeszcze kilka słów. Przed miesiącem, może mniej, może więcej, odeszła do Boga pani dr Westerling. Przepiękny człowiek, miała 95 lat. Poznałem ją, jak byłem tu w 1982 roku wraz z doktorem Kasperowiczem. A teraz, gdy wracałem z kurii, to spotykałem ją, jak przyjeżdżała do katedry. Była bardzo obolała, chodziła słabo, o dwóch kulach. Gdy zakazano wjeżdżać do katedry, taksówkarz wysadzał ją u góry na ulicy Farnej, a ona ogromnym wysiłkiem, przepraszam za wyrażenie, człapała tu do świątyni, do katedry. Potem okazało się, że chyba taksówkarz przemyślał sprawę, już się nie bał i wjeżdżał pod drzwi tutaj i ją wysadzał. Wychodziła ogromnym trudem. Czasem ją spotykałem, czasem kilka słów przemówiliśmy, a ona szła się modlić. Szła, by usiąść przed Panem. Dzisiaj jej nie ma wśród nas. Możemy z góry modlić się, żeby to, co jest takie nieludzkie, że nie można, będąc chory, podjechać do kościoła swobodnie, bo jest jakiś znak, może nam wymodli u ludzi mądrość, którą może dać tylko Bóg. Bo człowiek nie zawsze potrafi myśleć i nie zawsze potrafi być dobry. A świątynie są po to, aby czynić z nas dobrych ludzi. Przychodzimy do tej świątyni, aby tutaj uczyć się być blisko Boga. Przychodzimy, aby pamiętać, że drugi patron naszej diecezji, biskup Kozar, mógł wybierać. Niemcy mu proponowali, żeby wyjechał, podjął inne zadania, a on stał na warcie. I dzisiaj nas tak uczy, że trzeba stać wtedy, gdy wszyscy plują na nas i mówią, ci chrześcijanie to są ci, którzy wymyślają, którzy oszukują, którzy mają za dobrze. A my mamy głosić Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, którego nam nieustannie wskazuje ta, która jest tutaj czczona jako Matko Pięknej Miłości. Trzyma go na swoim ręku, aby powiedziała, nie mogę go wypuścić, bo bez niego życie nie ma sensu. Kończę. Kończę życzeniami też od świętego Augustyna. On był tak ogromny, ponieważ przeżył to wszystko, co jest błądzeniem w życiu. Kto z nas nie błądził? I Augustyn napisał tak. Zawsze zachowujcie otwartość na głos Ducha Świętego. Pielęgnujcie w sobie ze wszystkich sił tego Ducha. Wiarą, nadzieją i miłością budujcie świątynię Ducha, czyniąc dobro teraz, bo tam go już nie zabraknie. Niech jej podłożem będzie teraz w waszych sercach nauka apostołów i proroków, a wasza prostota niby gładką jej powierzchnią. Wasze modlitwy i święte mowy, tak wzruszające jak mury, strzec będą w waszych duszach nauki zbawienia. Świadectwo Boże niech was oświeca, jak płomień i blask świateł. Dla słabych bądźcie podporą, a ubogich chrońcie jak pod dachem. Wtedy Pan, wasz Bóg, za dobro uczynione w czasie odda wam dobra wieczności i staniecie się na zawsze Jego własnością, Jemu poświęceni i w pełni doskonali. Niech Pan nas prowadzi. I ilekroć przyjdziemy do tej świątyni, to pamiętajmy, że to jest Matka wszystkich Kościołów. A Matka to jest słowo najważniejsze.